Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Komisja Wenecka przyjęła w piątek na sesji plenarnej opinię na temat uchwalonej w lipcu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Opinia Komisji Weneckiej liczy 25 stron i zawarta jest w około 130 punktach odnoszących się m.in. do sposobu powoływania prezesa Trybunału Konstytucyjnego i kolejności zajmowania się sprawami przez Trybunał Konstytucyjny.
Organ doradczy Rady Europy twierdzi, że ustawa nie spełnia dwóch standardów – niezależności sądownictwa i pozycji Trybunału Konstytucyjnego.
W oświadczeniu Komisja Wenecka przyznała, że w nowej ustawie dokonano pewnych poprawek po tym, jak w marcu wydała ona swą pierwszą opinię na temat grudniowej noweli ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Komisja nie działa bezstronnie i apolitycznie, a cała opinia wpisuje się w działania opozycji szkalujące rząd PiS-u za granicą, mówi poseł Dominik Tarczyński.
Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o czysty, zwykły polityczny PR. My przy pierwszej opinii Komisji Weneckiej mieliśmy dowód na to, że w całości została ona przygotowana przez polityków Platformy Obywatelskiej. Były minister Trzaskowski wysyłał do Rady Europy maile z treściami, z poprawkami, które sam proponował. I tak naprawdę, kiedy my spotkaliśmy się w Radzie Europy, mówię tutaj o polskiej delegacji, z przedstawicielami państw członkowskich, kiedy ja opowiadałem naszym przyjaciołom z Azerbejdżanu, z innych państw, z Wielkiej Brytanii, co dzieje się w Polsce faktycznie, to oni mówili, my naprawdę nie wiedzieliśmy, to znaczy my nie wiemy, jaka jest sytuacja, jedyne co wiemy, to jest to, co słyszymy tutaj, to, co słyszymy w mediach.
W obradach w Wenecji nie uczestniczy polska delegacja rządowa, która zarzuciła stronniczość temu organowi doradczemu Rady Europy.
Jedność Grupy Wyszehradzkiej jest dziś niezwykle potrzebna, powiedział w piątek prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podczas otwarcia spotkania prezydentów V4. Na zamku w Łańcucie spotkali się prezydenci Polski, Słowacji, Czech i Węgier.
Najpierw na prośbę prezydenta Andrzeja Dudy przywódcy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w ubiegłym tygodniu Michała Kowacza, pierwszego prezydenta Słowacji po rozwiązaniu Federacji Czechosłowackiej. Jego pogrzeb odbył się w czwartek w Bratysławie.
Rozpoczynając spotkanie, prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że Europa stoi dziś przed szeregiem wyzwań. Jak dodał, najgroźniejszym jest perspektywa wzmagających się podziałów.
Tak, chcemy realizować nasze narodowe cele i aspiracje. Chcemy jednak czynić to we wspólnej, zjednoczonej Europie. Nie chcemy Unii krajów lepszych i gorszych, silniejszych i słabszych. Właśnie dlatego Grupa Wyszehradzka musi być dziś aktywnym i zdeterminowanym rzecznikiem europejskiej jedności. Ekscelencje, program tegorocznego szczytu głów państw Grupy Wyszehradzkiej pokazuje wyraźnie, jak wielka jest różnorodność tematów, na które możemy i powinniśmy ze sobą rozmawiać. Jako prezydenci krajów V4 mamy ten przywilej, by podejmować nie tylko bieżące kwestie, które zajmują miejsca pierwszych stron gazet, ale przede wszystkim koncentrować naszą uwagę na zagadnieniach o znaczeniu długofalowym.
Spotkanie prezydentów V4 zakończy się w sobotę po południu. Od 1 lipca bieżącego roku prezydencję w grupie sprawuje Polska.
Bycie nauczycielem to powołanie i misja, zawód, który wymaga wielkiego szacunku, powiedziała premier Beata Szydło. Szefowa rządu oraz minister edukacji Anna Zalewska wzięły udział w uroczystości wręczenia odznaczeń i nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały także rozdane dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016-2017.
Premier Beata Szydło, zwracając się do uczniów, pogratulowała im sukcesów i zachęciła, by podążali drogą nauki.
Byście nadal poprzez swoją pracę, poprzez swoje zaangażowanie pieli się jeszcze wyżej i jeszcze wyżej. Ale przede wszystkim życzę Wam tego, byście spełniali Wasze marzenie. Żeby każdy z Was po zakończeniu Waszej drogi szkolnej wybrał i zdobył takie wykształcenie, wybrał sobie takie studia, taką uczelnię, która spełni Wasze marzenia, Wasze oczekiwania, da Wam w przyszłości też pełną satysfakcji pracy.
Szkoła została stworzona dla dziecka, ale bez nauczyciela, który wspiera rodziców i wychowawców, szkoła nie istnieje, podkreśliła szefowa MEN Anna Zalewska.
Dziękuję za tę systematyczność i cierpliwość w tłumaczeniu otaczającego świata, chronieniu przed porażkami, wyszukiwaniu talentów. Dziękuję za tę codzienność również trudną. Dziękuję tym nauczycielom, którzy wiedzą, jak wspomóc najsłabszego, jak unikać uniknąć razem z nim porażki.
Tymczasem politycy Platformy Obywatelskiej złożyli do marszałka Sejmu wniosek o wotum nieufności wobec szefowej MEN-u Anny Zalewskiej. Jego poparcie zapowiedziała Nowoczesna.
Platforma zarzuca minister, że wbrew nauczycielom i rodzicom forsuje fatalną reformę edukacji. Politycy PiS-u bronią minister.
Poseł Marzena Machałek, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, mówi, że wniosek PO jest nieuzasadniony, bo reforma jest przemyślana i szeroko konsultowana.
My nie odstąpimy od głównych założeń reformy, ale jesteśmy otwarci na dyskusję, jesteśmy otwarci na rzeczowe argumenty, otwarta jest pani minister Zalewska. Natomiast te działania, one mają tak naprawdę destabilizować rząd, destabilizować nasze działania i destabilizować kraj. To są niedobre działania, typowo partyjniackie, które niczemu dobremu nie służą. Na pewno nie służą edukacji, na pewno nie służą nauczycielom, na pewno nie służą polskiej szkole.
W poniedziałek z minister edukacji spotkają się politycy Kukiz 15. Po rozmowach mają podjąć decyzję, czy poprą wniosek o odwołanie szefowej resortu edukacji.
Nieprawidłowości dotyczące warszawskiej reprywatyzacji były zamiatane pod dywan. To kompromitacja modelu prokuratury zorganizowanej przez Platformę Obywatelską, ocenił minister Zbigniew Ziobro.
Szef resortu sprawiedliwości zwracał uwagę w polskim punkcie widzenia na antenie telewizji Trwam m.in. na efekty analizy działań prokuratorskich dotyczących reprywatyzacji w stolicy.
Minister zaznaczył, że z dokumentów wyłania się mechanizm, w którym do prokuratury trafiały profesjonalnie zbudowane zawiadomienia o podejrzeniu przestępstw, wyłudzania kamienic, a prokuratura odmawiała prowadzenia takich spraw lub je umarzała.
To jest takie właśnie zamiatanie pod dywan. Takiej niezależnej prokuratury to jest kompletny blamasz tej prokuratury, to jest kompromitacja tej właśnie prokuratury stworzonej w ten sposób i zorganizowanej przez Platformę Obywatelską. Prokuratura musi mieć zależność od władz państwowych, które są rozliczane przez parlament, które biorą odpowiedzialność za jej działanie, no bo jak nie było tej zależności, to później działy się jakieś patologie i rodzi się pytanie, czy to nie było wręcz oddziaływanie różnych sfer wpływów miasta na prokuraturę, na służby, dlatego że przecież mamy tutaj elity prawnicze w to uwikłane, prawda? Ludzi z kierownictwa Palestry pojawią się tam nazwiska, prawda? Bardzo znane, wpływowe postaci, przybyły wpływy, no nie mogę tego wykluczyć. Znaczy rodzi się tutaj naturalnie nie tylko pytanie, ale podejrzenie, że też i takie mechanizmy działały.
Prokuratura Krajowa poinformowała przed dwoma dniami, że jest już ponad 100 postępowań karnych w sprawie reprywatyzacji w Warszawie.
Wiemy o wielu dziwnych decyzjach sądów, służb specjalnych i ministerstw w sprawie reprywatyzacji. Prokuratura chce je zbadać, mówił prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.
Prokuratura sprawdzi kampanie wyborcze PO i PSL. Partiom może grozić odebranie subwencji. Śledczy przeanalizują, czy artykuły prasowe w lokalnej prasie podczas wyborów do parlamentu w ubiegłym roku były legalną agitacją wyborczą.
Chodzi o ponad 40 artykułów, a także audycje radiowe, które zostały opublikowane w Gazecie Olsztyńskiej i w Radiu Olsztyn. Materiały nie były oznaczone jako wyborcze.
W październiku ubiegłego roku Karol Gruszczyński z Ruchu Kontroli Wyborów złożył w tej sprawie zawiadomienie. Wtedy ani prokuratura, ani policja nie zajęły się sprawą. W marcu bieżącego roku wydano postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa.
Dopiero 3 tygodnie temu olsztyński sąd rejonowy uznał tę decyzję za przedwczesną. Karol Gruszczyński podkreśla w rozmowie z naszą redakcją, że batalia trwa długo, ale ważne jest, by sprawa została wyjaśniona do końca.
To nie jest sprawa o Lizaka. To nie jest sprawa o Lizaka, o cukierka. To jest sprawa o 30 milionów, o 15 milionów, bo takie kwoty wchodzą w grę. To tyle zostało wydane z jednej przez Platformę na kampanię, przez cały sąd 13,5, a więc to jest bardzo poważna sprawa. To pierwsza taka tego rodzaju sprawa w historii w ogóle w Polsce. Ja powiedziałem dla pana Wysokiego Sądu, tak, między innymi to jest przez zaniechania i podejście policji czy prokuratury.
Jeśli prokuratura i sąd potwierdzą, że było łamane prawo wyborcze, to PKW może zakwestionować sprawozdanie PO i PSL, a w efekcie partie mogą stracić subwencje.
W Gdyni odbyło się Forum Gospodarki Morskiej. Uczestniczył w nim minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk.
Konkurencyjność sektora oraz perspektywy, jakie stwarza efektywne wykorzystanie potencjału tkwiącego w regionie, to tematy, jakie podjęli prelegenci.
Minister Marek Grubarczyk podkreślił, że bez rozwoju gospodarki morskiej i przemysłu stoczniowego nie będzie reindustrializacji kraju.
Dlatego też na tą okoliczność stworzona została ustawa stoczniowa, ale to nie wystarczy. Nie wystarczy ku temu, ażeby zabezpieczyć dobre jej funkcjonowanie. Trzeba stworzyć odpowiednie rozwiązania finansowe, finansowe, jak również zabezpieczyć cały pakiet zleceń związanych również ze zleceniami publicznymi, tak żeby największymi beneficjentami tych zleceń były właśnie polskie stocznie.
W tegorocznym Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni uczestniczyło około 500 specjalistów z wielu gałęzi gospodarki morskiej.
Tymczasem MON chce kupić okręty dla marynarki wojennej. W ogłoszonym przez resort przetargu duże szanse na zbudowanie łodzi podwodnych dla Polski mają Szwedzi.
Przez problemy z kontraktem z Airbusem Helicopters maleją szanse na podpisanie umowy dotyczącej okrętów z francuskim koncernem DCNS.
W ramach programu Orca o wartości 10 miliardów złotych Sztokholm już zawarł porozumienie o współpracy w wielu sektorach z polskim przemysłem zbrojeniowym.
Partnerem szwedzkiego Saaba ma być głównie polska grupa zbrojeniowa. Sprawa jednak czeka na rozstrzygnięcie w ogłoszonym przez MON przetargu.
Projekt szwedzki nie jest taki oczywisty, mówi poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Problemem jest dostarczenie pocisków manewrujących.
Takimi pociskami w tej chwili dysponują tylko Stany Zjednoczone i Francja. Jeżeli nie otrzymamy zgody ze strony rządu Stanów Zjednoczonych na sprzedaż nam pocisków Tomahawk, to ten projekt nie ma sensu, bo okręt podwodny bez pocisków manewrujących nie ma dla nas takiej istotnej wartości bojowej. On musi być uzbrojony w te pociski. I teraz jeśli Stany Zjednoczone nie zgodzą się na sprzedaż Polsce, to ten projekt szwedzki nie ma racji bytu, bo Francuzi mogą nam sprzedać tylko wspólnie pociski manewrujące razem z okrętem. To powoduje, że sytuacja jest bardzo złożona.
Szwedzkie okręty podwodne A-26 miałyby być budowane w Polsce. Pierwszy nowy okręt mógłby wejść do służby w 2024 roku.
Do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu przybył ołtarz Światło Pojednania i Pokoju. Ołtarz pobłogosławił ojciec święty Franciszek podczas modlitewnego czuwania z młodzieżą w Brzegach podczas Światowych Dni Młodzieży.
Peregrynuje on po całej Polsce, aby na końcu trafić do sanktuarium Matki Bożej Słowa w Rwandzie. To właśnie tam zostanie utworzone kolejne Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Comunita Regina della Pace dzieła 12 gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju.
Uroczysta inauguracja adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie przy ołtarzu odbędzie się w najbliższą niedzielę po mszy świętej o godzinie 12. Eucharystii przewodniczył będzie ojciec Janusz Sok, prowincjał prowincji warszawskiej Redemptorystów. Ołtarz będzie wystawiony w Kaplicy Pamięci Polskich Męczenników do 26 października.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.